Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Ile razy cierpisz? Zawodzi cię wszystko, boli cię życie. Uciekaj z miasta, idź w pola, oddychaj powietrzem czystym, wpatruj się w niebo. Nędza ludzi dzisiejszych pochodzi z oderwania się od przyrody i od Boga, z osamotnienia wewnętrznego. Cisza, spokój, przyroda, lasy, pola, rzeki oddalone od hałasu, od głosów mechaniki i cywilizacji. Odgłosy natury, śpiew ptaków, szum drzew i zbóż, szmer wody niosą ukojenie. Pisał John Henry Newman: w Tobie, Panie, żyją wszystkie istoty i Ty udzielasz im pokarmu. Oculi omnium intesperant. Oczy wszystkich nadzieją mają w Tobie. Zwierzętom polnym dajesz pożywienie i napój. Żyją one z dnia na dzień, bo z dnia na dzień podtrzymujesz ich życie. A jeśli nie dajesz, od razu odczuwają swą niedolę. Natura daje świadectwo tej wielkiej prawdzie, bo wszystkie stworzenia od razu nawiedza męka straszliwa, wyją i błędnie wędrują dokoła, szukając tego, czego im potrzeba. Ale nas, dzieci swoje, żywisz innym pokarmem. Wiesz, Boże, Ty, który nas stworzyłeś, że nic nie może nas nasycić oprócz Ciebie samego i dlatego sprawiłeś, że własna Twoja istota stała się pokarmem i napojem dla nas. Tajemnica bezmierna, godna uwielbienia, miłosierdzie przekraczające wszystkie wyobrażenia. Ty takiej chwały pełen, tak piękny, tak silny, tak błogi, wiedziałeś, że nic oprócz Ciebie samego nie mogłoby naprawdę wzmocnić naszych dusz nieśmiertelnych, naszych słabych serc. Przeto przyjąłeś ludzkie ciało i ludzką krew, aby one właśnie, będąc Boga ciałem i krwią, stały się naszym życiem. Było to w czerwcu. Nad światem panował dzień długi, pogodny, błękitny, kwiecisty. Pisała Eliza Orzeszkowa i miała rację, bo czerwiec, pierwszy miesiąc lata, to jeden z najcieplejszych okresów roku, zarazem miesiąc najdłuższego dnia, 21 czerwca. Ma on aż 16 godzin i 47 minut, a nawet jeszcze więcej, bo przecież widno jest już przed wschodem i jakiś czas po zachodzie słońca. W świecie roślin jest to przede wszystkim czas kwitnienia i początek owocowania. Na polach kwitną zioła, najpierw żyto, następnie pszenica, a w nich maki i bławatki, konkole i rumianki. Po źdźbłach zbóż wspinają się ku górze liliowe wyki, natomiast przy ziemi złocą się mlecze, kwitną też bratki i polne przetaczniki. W zbożach jarych widać kwiatki ognichy, zwanej też gorczycą, i łopuchów. Wszystkiego nie wyliczę, bo przecież i miedze pokryły się kwieciem, wśród którego górują zielono-złote dziewanny. Tam, gdzie rośliny uprawne, tam widać błękitne płachty lnu i złote kobierce łubinu, zakwitły koniczyna, lucerna, wyka i wczesne ziemniaki. Na łąkach kwitną trawy, podobnie jak rosnące wśród nich rośliny motylkowe. Przed zakończeniem kwitnienia odbędą się sianokosy, nie później, bo trawa, która przekwitła, drewnieje i twardnieje. Na suchych łąkach, a zwłaszcza na pastwiskach, pojawiają się pieczarki, można też nadepnąć na chropowatą purchawkę. W lesie też wyraźne zmiany, ponieważ korony drzew okryły się już w pełni rozwiniętym listowiem, więc las jest mniej słoneczny niż w maju. Zupełnie zniknęły też duże skupiska kwiecia, bo rośliny, które zakwitają w czerwcu, rosną w mniejszych ilościach. Ich kwiaty nie mają tak jaskrawych barw i znikają w wysokich trawach. Można jeszcze spotkać bezwonne, czerwono-fioletowe kwiatki fiołka leśnego i purpurowo-niebieskie bluszczyka kurdymanka. Wśród kwitnących krzewów okazałością wyróżniają się białe kwiatostany czarnego bzu. Zaczyna się owocowanie. Właśnie pękają owoce czarnej topoli, co widać po unoszącym się w powietrzu puchu. W trawie czerwienieją pierwsze poziomki. Czerwiec to czas wyjątkowej urody lasów iglastych. Pięknie wyglądają zwłaszcza młode świerki i modrzewie. W lasach mieszanych kwitną kalina i berberys. Na skraju lasu i leśnych dróżek zakwitają jeżyny. Niepozornymi kwiatkami pokryły się jałowce, między którymi pachnie kwitnąca macierzanka. Można jeszcze zobaczyć poletka kwitnących konwali i konwalijek dwulistnych. Nad leśnym poszyciem rozpościerają się wachlarze wielkich liści, paproci i orlicy. W górach też wszędzie kwiaty, widać je nawet na wapiennych skałach. Bielą się sasanki i złocą kukliki. Na bardziej nasłonecznionych stokach zakwitają astry alpejskie, a w górnych partiach można napotkać duże, kuliste kwiaty pełnika górskiego. Na wapiennych skałach rzucą się kwiatowe grona skalnicy. W górnych piętrach, zwłaszcza nad potokami, często wśród krzewów kosówki widać karminowe kwiaty róży alpejskiej. Kwitną też rośliny żyjące w wodzie i na moczarach. Przy brzegach jezior i stawów, a także w gliniankach i w dołach potorfowych górują ciemnobrązowe kolby pałki. W ich sąsiedztwie kwitnie tarak, ale nadaremnie, bo w naszym klimacie nie zaowocuje. Na płytszych wodach widać wiechy wysokiej trawy zwanej manną oraz kwiaty, a zwłaszcza charakterystyczne liście strzałki wodnej. Są też kuliste kwiatostane jeżogłówki, zakwit szalej zwany jadowitym, bo jest bardzo trujący. Na nizinnych stawach i jeziorach pojawiły się duże kwiaty grzebienia białego, bardzo często nazywanego lilią wodną. Konkuruje z nim grążel żółty. Kwitnie też roślina zupełnie zanurzona w wodzie, rogatek sztywny, który tworzy podwodne łąki. A teraz o stanie środowiska naturalnego w Polsce. Wydawałoby się, że Polska jest krajem, który może się poszczycić swoimi zasobami przyrodniczymi, bogactwem gatunków i niezłym stanem lasów. Chwalimy się, że zdrowe środowisko jest cennym kapitałem, który wnieśliśmy do Europy. Wśród 400 światowych rezerwatów biosfery, 9 znajduje się na terenie Polski. Gdy jednak spojrzeć szerzej na nasze środowisko, a więc na jakość wody, powietrza i gleby, sytuacja nie wygląda wcale tak dobrze. W rokowaniach przedakcesyjnych oceniono, że aby osiągnąć unijne kryteria czystości środowiska, powinniśmy zainwestować w przedsięwzięcia w dziedzinie ekologii około 30-40 miliardów euro do 2015 roku. Obecne nakłady na ochronę środowiska w Polsce wynoszą rocznie około 6 miliardów 170 milionów złotych, czyli około 1,5 miliarda euro. Z drugiej strony, jakość naszego środowiska w wielu dziedzinach uległa poprawie w porównaniu ze stanem sprzed roku 1989. Oczywiście, są regiony bez porównania zdrowsze, jeśli chodzi o stan środowiska, i regiony, gdzie niewielu ludzi chciałoby pojechać na wypoczynek. Czy mieszkaniec małej mazurskiej wioski lub podlaskiego miasteczka żyje w zdrowszym środowisku naturalnym niż warszawiak czy mieszkaniec Katowic? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista, ale spróbujmy na nie odpowiedzieć bardziej szczegółowo. Bazując na danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wybranych elementów środowiska przyrodniczego. W skali Europy Polska należy do krajów o przeciętnej lesistości wynoszącej 28,5%. Powierzchnia leśna stale się zwiększa, głównie dzięki działaniom w ramach przyjętego w 1995 roku Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. Zalesienia gruntów prywatnych będą w najbliższych latach po części finansowane z budżetu i już są z budżetu państwa oraz ze środków unijnych w ramach tzw. funduszy strukturalnych. Tak więc proces ten nie ulegnie zahamowaniu. Wysoka lesistość, nowoczesna gospodarka leśna oraz różnorodne formy ochrony przyrody sprzyjają zachowaniu i zwiększaniu różnorodności biologicznej. Pod tym względem Polska należy do najbogatszych państw europejskich. Większość obiektów objętych ochroną znajduje się właśnie w lasach. Ponad 1100 rezerwatów przyrody, ponad 10 tysięcy pomników przyrody, około 28 tysięcy hektarów użytków ekologicznych. Lasy stanowią ponad 60% powierzchni naszych 23 parków narodowych. Obliczono, że tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione, zajmują 33% powierzchni kraju, o około 14% więcej niż 10 lat wcześniej. Największymi obszarami tego typu mogą poszczycić się województwa świętokrzyskie, 61% powierzchni województwa, małopolskie 58% i warmińsko-mazurskie 53%. Najmniej jest ich w województwach łódzkim 16,5%, dolnośląskim 20% i zachodniopomorskim ponad 20%. Łódzkie jest jednocześnie obecnie najmniej zalesionym w skali kraju. Lasy stanowią zaledwie 20,5% powierzchni województwa. Najwięcej lasów znajduje się w województwie lubuskim 48%, podkarpackim 36% i pomorskim 35%. W porównaniu z wspomnianym tu rokiem 1989 wzrosła powierzchnia drzewostanów w zarządzie lasów państwowych będących w zasięgu szkodliwego oddziaływania przemysłu z około 1 miliona hektarów do blisko 4 milionów hektarów. Jednocześnie zmalała z 31 do 18 tysięcy hektarów powierzchnia drzewostanów najsilniej uszkodzonych. Powyżej 90% drzewostanów uszkodzonych znajduje się w Dolnośląskim, Łódzkim, Mazowieckim, Opolskim, Śląskim i Świętokrzyskim. Okazem zdrowia jawią się na tym tle lasy województwa zachodniopomorskiego, a więc 4,4%. W skali kraju około 6% lasów leży w zasięgu szkodliwego oddziaływania przemysłu. 60%, powtarzam, procent lasów leży w zasięgu szkodliwego oddziaływania przemysłu. Od października 2001 istnieje w Polsce nowa ustawa Prawo ochrony środowiska, która wprowadziła wiele przepisów dostosowujących prawo do wymagań unijnych. Nakłada ona na zakłady produkcyjne obowiązek stosowania najlepszej dostępnej techniki służącej zapobieganiu i ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza. Około 40% polskich przedsiębiorstw spełnia te wymagania, pozostałe zaś czeka modernizacja. Porównując dane dotyczące emisji szkodliwych pyłów i gazów w latach 1990-2000 można stwierdzić, że w ciągu tego okresu ograniczono emisję pyłów o blisko 60%. Do atmosfery dostaje się obecnie o około 45% mniej dwutlenku siarki, o 25% mniej dwutlenku azotu i o 15% mniej dwutlenku węgla. Prasa nie alarmuje już o kwaśnych deszczach w aglomeracjach miejskich. Powoli zapominamy o czarnym trójkącie, czyli klęsce ekologicznej w Sudetach Zachodnich. Szkód wyrządzonych w środowisku nie da się jednak naprawić w krótkim czasie. Gdyby przeanalizować roczną emisję pyłów i gazów zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, to okazałoby się, że najbardziej zanieczyszczonymi województwami są śląskie, 33 tysiące pyłów i 571 tysięcy ton gazów, dolnośląskie, 20 tysięcy ton pyłów i 106 tysięcy gazów i małopolskie, odpowiednio 14 i 190. Bardzo duża emisja gazów występuje także w województwach łódzkim 298 tysięcy ton i wielkopolskim 187 tysięcy ton. Najczystsze powietrze jest bez wątpienia w województwach podlaskim 2000 ton pyłów i 14 tysięcy ton gazów oraz warmińsko-mazurskim 2000 ton pyłów i 13 tysięcy ton gazów. W porównaniu ze stanem sprzed 10 lat zużywamy o 25% mniej wody. Do środowiska, przede wszystkim do gleby i wód gruntowych, trafia też znacznie więcej oczyszczonych ścieków. Jest to efekt wybudowania w ostatnich latach wielu oczyszczalni. W roku 2001 prawie 55% ogółu ludności korzystało z oczyszczalni ścieków. Najwięcej w Pomorskim 74%, Dolnośląskim 69% i Warmińsko-Mazurskim 65%. Najgorszy dostęp do oczyszczalni mają mieszkańcy Świętokrzyskiego, Podkarpackiego i Mazowieckiego od 42% do 43% populacji. Jednocześnie Śląskie i Małopolskie przodują, jeśli chodzi o produkcję ścieków wymagających oczyszczania. Chlubne końcowe lokaty w tej dziedzinie zajmują Podlaskie i Lubuskie. Blisko 1/3 naszych gleb, w tym tych najbardziej żyznych, zagrożona jest erozją wodną i tyle samo erozją wietrzną. Głównie wskutek obniżenia wód gruntowych pierwszego horyzontu, a także niszczenia zadrzewień i zakrzewień. Zaniechanie działań przeciwerozyjnych może doprowadzić do zniszczenia w nieodległej przeszłości około 700 tysięcy hektarów najlepszych produkcyjnych gleb. Najbardziej zagrożone erozją wietrzną w skali kraju są województwa łódzkie, a więc tam, gdzie jest mało lasów, 46% wszystkich gruntów i podlaskie 43%. Najmniej narażone na erozję są grunty województw lubuskiego, zaledwie 5% i podkarpackiego 12,5%, na co wpływ ma bez wątpienia wysoka lesistość. Erozja wodna przybiera niepokojące rozmiary w województwach małopolskim, obejmuje 57% gruntów i świętokrzyskim 42%. Najmniej gruntów jest zagrożonych w opolskim około 12% i mazowieckim 15%. Jednocześnie gleba narażona jest na zanieczyszczenia rolnicze i przemysłowe. Co prawda, w porównaniu z rokiem 1990 zużycie nawozów sztucznych w naszym rolnictwie znacznie się obniżyło. Z 160 kg na hektar w czystym składniku do 91 kg na hektar. Najmniej nawozów zużywanych jest w województwach małopolskim i świętokrzyskim, a najwięcej w rolniczych rejonach województw kujawsko-pomorskiego, opolskiego i pomorskiego. Nawożenie i zanieczyszczenia przemysłowe mają oczywiście wpływ na jakość produktów rolnych. Ocenia się, że dziennie pobieramy w żywności ponad 30% dopuszczalnej dawki kadmu i ołowiu. Średnia zawartość metali ciężkich, a więc kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku, arsenu i rtęci w produktach rolnych jest największa w regionie południowo-zachodnim, a najmniejsza w północno-wschodnim. Czy biorąc kolejną reklamówkę w supermarkecie, zastanawiałeś się kiedykolwiek, co się z nią stanie, kiedy wyrzucisz ją do kosza? Niestety, gospodarka odpadami w Polsce nie stoi na wysokim poziomie. Nierozwiązane są problemy unieszkodliwienia odpadów składowanych w mogilnikach, składowisk przemysłowych, spalania pestycydów. Przykłady można by mnożyć. W wielu państwach Europy Zachodniej polityka w tym zakresie nakierowana jest na minimalizację odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie. Ot, choćby we wspomnianych wyżej supermarketach można dostać za darmo co najwyżej papierową, a więc ekologiczną torbę na zakupy. U nas odpady przede wszystkim się składuje na wysypiskach, ale są pozytywne trendy w tej dziedzinie. W 1990 roku w Polsce wyprodukowano 144 miliony ton odpadów, z czego powtórnie wykorzystano zaledwie 77 milionów ton, podczas gdy w roku 2001 ze 124 milionów ton odpadów wykorzystano 97 milionów ton. Średnio w 2001 roku jedno województwo produkowało 396 ton odpadów na 1 km kwadratowy. Oczywiście w skali kraju są województwa bardziej i mniej zaśmiecone. Jak na razie związane jest to głównie z poziomem zaludnienia i uprzemysłowienia, a nie z mniej lub bardziej racjonalnym gospodarowaniem odpadami. Najwięcej odpadów w roku 2001 odnotowano w województwach śląskim 3731 ton na kilometr kwadratowy i dolnośląskim 1686 ton na kilometr kwadratowy, a najmniej w warmińsko-mazurskim 19 ton na kilometr kwadratowy i podlaskim 37 ton na kilometr kwadratowy. Hałas, podobnie jak woda czy powietrze, jest ważnym czynnikiem kształtującym jakość naszego życia. Za uciążliwy uznaje się poziom hałasu powyżej 60 decybeli. Poziom ten przy ruchliwej trasie samochodowej jest na ogół przekraczany. Na przykład pomiary wykazały, że w miejscowości Białobrzegi przy trasie E7 poziom ten wynosi przeciętnie w ciągu dnia 74,5 decybela. Oczywiste jest, że na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy miast i wsi znajdujących się przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Zjawisko to nasila się. Ocenia się, że w zasięgu szkodliwego lub uciążliwego hałasu drogowego znajduje się około 15 milionów Polaków. Podobnie jak w dziedzinie zanieczyszczeń, prawo doprowadziło do ograniczenia emisji hałasu przez zakłady przemysłowe. Najwięcej zakładów emitujących hałas na poziomie przekraczającym dopuszczalne normy znajdowało się w latach 1997-2001 na terenie województw dolnośląskiego 206 i wielkopolskiego 197. Najmniej tego typu obiektów było w województwach opolskim 23, świętokrzyskim i podlaskim po 50. Gdyby pokusić się o próbę podsumowania tych danych, widać, że w Polsce są regiony, w których środowisko naturalne jest w dobrej kondycji oraz takie, gdzie mimo dużych nakładów i wysiłków władz samorządowych wciąż jeszcze jest dużo do zrobienia, aby stan ten uległ poprawie. Zdecydowanie najkorzystniej wypada tutaj region północno-wschodni i południowy, a więc podkarpackie, a najsłabiej uprzemysłowione obszary Dolnego i Górnego Śląska oraz tereny przylegające do wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych. Stereotypy w tym przypadku okazują się niestety prawdziwe. Na koniec trochę poezji. W wonnym sadzie mojej matki kwitły bezy, kwitły róże, polne maki i bławatki i lilije kwiatów stróże. Parne południe w czas skwarnego lata śpią szuwary, staw drzemie, w tafli wodnej błękit się nieba odbija pogodny, a słońce płonie jak źrenica świata. Gdzie spojrzeć bliżej i dalej, w przestwór szeroki. Pod nogi płyną fale, nad głową płyną obłoki. Głębokie morze, szerokie, ogromne, jak cały świat. Na morzu fale wysokie i ostry wiatr. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.